Gdy studiowaliśmy treść 32 rozdziału Księgi Rodzaju, podkreślaliśmy, że opisane w nim wydarzenia stanowiły przełom w życiu Jakuba. Do tej pory Jakub bardziej liczył na własne siły niż na Boże przewodnictwo. Z jednej strony spoglądał ku Bogu, a z drugiej kierował się własną aktywnością. Z jednej strony modlił się, a z drugiej snuł swoje samodzielne plany. Możemy powiedzieć, że Jakub nie był w tym jakimś wyjątkiem. Podobnie postępuje i dzisiaj wielu ludzi wierzących. Jakub znał Boże obietnice, a jednak nie potrafił w pełni zaufać Bogu. Bał się, co będzie, jeśli Boże Słowo zawiedzie. Uważał pełne zaufanie Bogu za bardzo ryzykowne. Chciał ufać Bogu, nic nie ryzykując. Dlatego, jak pamiętamy, Jakub wysłał swoje sługi ze stadami owiec, kóz, krów, wielbłądów, polecając swoim sługom: gdy was spotka mój brat Ezaw i zapyta, dokąd idziecie i czyje to stada, odpowiedzcie: są to stada sługi twego Jakuba, przesłane jako dar bratu i panu jego Ezawowi. On sam zaś idzie za nami. Plan Jakuba był bardzo sprytny. Przecież jego życie wisiało na włosku. Znalazł się w krytycznym położeniu. Znał charakter swojego brata i wiedział, że jest on myśliwym, który nie żałuje zwierzyny. Była to najczarniejsza godzina w życiu Jakuba. Jakub modlił się, wołał do Boga, wzywał go, a jednak nie potrafił w pełni mu zaufać. Bóg wyratował go z ręki Labana, wezwał go do powrotu do rodzinnej ziemi, obiecał, że będzie mu w Kanaanie błogosławił, pokazał mu, że zastęp aniołów podąża wraz z nim, a Jakub jednak nadal się obawiał i próbował zabezpieczyć się na własną rękę. W nocy Jakub, jak pamiętamy, przeniósł swoją rodzinę i swój dobytek na drugi brzeg potoku Jabok. Sam pozostał na brzegu. I wtedy Bóg przyszedł, by dotknąć Jakuba. Pan przyszedł, by rozprawić się z cielesnymi siłami Jakuba. Przyszedł, by poddać go sobie. Bóg zmagał się z Jakubem. Co oznaczało to niezwykłe zmaganie? Oznaczało, że Bóg postanowił pozbawić Jakuba jego naturalnej siły. Postanowił w pełni go sobie podporządkować. Jednak Bóg, jak czytaliśmy, nie przemógł Jakuba. Jakie znaczenie ma fakt, że Bóg nie był w stanie przemóc Jakuba? Kiedy nie ufamy Bogu, kiedy wydaje się nam, że dobrze radzimy sobie sami, Bóg nie jest w stanie nas przemóc. Kiedy usiłujemy pełnić Jego wolę własnymi siłami i staramy się rozwiązać swoje problemy sami, Bóg nie jest w stanie nas przemóc, nie jest w stanie nas przemienić, przekształcić. Być może Bóg zmaga się z nami od 5 czy 10 lat i jeszcze nas nie przemógł. Być może stale polegamy bardziej na własnych siłach niż na Bogu. Potrzebujemy doświadczenia swojej słabości, swojej bezsilności, bo dopiero wtedy jesteśmy gotowi pełni szczerze zawołać do Pana: Boże, nie potrafię sobie już dalej radzić o własnych siłach. Weź ster mojego życia w swoje ręce. Dotknij mnie i prowadź. Bóg widział, że dla Jakuba nadeszła właśnie taka chwila. Pan dotknął jego stawu biodrowego. Wtedy Jakub uchwycił się Pana z całych sił. Nie chciał już polegać na sobie. Uchwycił się Boga i błagał go, by mu błogosławił. Trzymał się Pana z całych sił. Przywarł do niego. I to był przełomowy moment w życiu Jakuba, punkt zwrotny w jego duchowym rozwoju. Jakub nie będzie już odtąd polegał na własnych siłach. Będzie polegał na Panu. Będzie całkowicie ufał Bogu. I nam potrzebne jest takie doświadczenie. Powinniśmy uświadomić sobie swoją słabość. Powinniśmy zerwać z liczeniem na własne siły. Musimy uchwycić się wiarą Pana, ufać Mu we wszystkim, by mógł nas przemieniać i prowadzić. Miejsce, w którym Bóg zmagał się z Jakubem, nazwane zostało Penuel, czyli oblicze Boga. Jakub stanął tam przed Bogiem, który objawił mu swoją moc. Bóg nazwał Jakuba Izraelem, a imię to można przetłumaczyć jako panujący z Bogiem, królujący z Bogiem. Mogłoby się wydawać, że po takim przeżyciu, jakiego doświadczył Jakub, będzie on zupełnie innym człowiekiem. I w pewnym sensie był nim, co nie znaczy, że od razu całkowicie się zmienił. Ta noc w Penuel przemieniła Jakuba, jednak nie do końca był on świadomy tego, co mu się przydarzyło. Gdy nastał dzień, postępował dalej stosownie do swego pierwotnego planu. Może to budzić nasze zdziwienie, a nawet skłaniać nas do surowej oceny Jakuba. Przecież skoro Bóg go dotknął, powinien on już zrezygnować ze swoich planów. Skoro Bóg go dotknął, powinien być już odtąd posłuszny Panu. Wszystkie jego problemy powinny być już rozwiązane. Jednak w rzeczywistości sprawy nigdy nie przedstawiają się tak prosto. Nie jest tak, że w życiu ludzi wierzących wszystkie problemy są rozwiązane za jednym zamachem. Przemiana duchowa to długotrwały, żmudny proces. Jakub nie mógł stać się Izraelem w mgnieniu oka. Chociaż był on po przeżyciach owej niezwykłej nocy już innym, odmienionym przez Boga człowiekiem. Bóg rozpoczął wielki proces duchowej przemiany Jakuba, Izraela. Studiując 33 rozdział Księgi Rodzaju, przekonamy się, jak zmienił się Jakub. Gdy dojdzie do spotkania z Ezawem, Jakub będzie już innym człowiekiem. Nie jest to już ten sam Jakub, co przed spotkaniem z Panem w Penuel. Przeczytajmy początkowe wiersze 33 rozdziału Księgi Rodzaju. Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaw nadciąga z 400 ludźmi. Podzieliwszy więc dzieci między Leę, Rachelę i dwie niewolnice, uszykował niewolnicę z ich dziećmi naprzedzie, Leę z jej dziećmi nieco w tyle, a za nimi Rachelę i Józefa. Sam zaś, idąc przed wszystkimi, 7 razy oddał pokłon swemu bratu, zanim się do niego zbliżył. Ezaw pospieszył na jego spotkanie i objąwszy go za szyję, ucałował go. I rozpłakali się obaj. Jakub nie spodziewał się, że jego intryga nie będzie w ogóle potrzebna i że wszystkie jego plany okażą się daremne. Boża ochrona to coś rzeczywistego. Gdyby Jakub uwierzył, zaufał Bogu od początku, uniknąłby wielkiego strapienia i strachu. Ezaw nie próbował wcale go zabić. Przeciwnie, wyszedł mu na spotkanie. Chciał go powitać, objął Jakuba, pocałował go. Cały spryt Jakuba i wszystkie jego zabiegi okazały się niepotrzebne. Jakub, podobnie jak jego brat, rozpłakał się ze wzruszenia. Jakub był dojrzałym, doświadczonym mężczyzną. Nie wstydził się jednak łez. Były to z pewnością nie tylko łzy wzruszenia, ale także łzy wdzięczności względem Boga, łzy wielkiej radości z tego, że Bóg wszystko doprowadził do szczęśliwego końca. Bóg dotknął chyba nie tylko Jakuba, ale także Ezawa. Przed 20 laty poprzysiągł on zemstę, poprzysiągł, że zgładzi swojego brata, dlatego że odebrał mu przywilej pierworodztwa. Ale Bóg sprawił, że Ezaw przebaczył Jakubowi i bracia mogli połączyć się w serdecznym, pełnym odzyskanej miłości uścisku. Jakub pojednał się z Ezawem. Potem Jakub przedstawił bratu swoją rodzinę. Czytamy od wiersza 5. Gdy Ezaw, spostrzegłszy kobiety i dzieci, zapytał: a ci kim są dla ciebie? Jakub odpowiedział: to dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę. Wtedy zbliżyły się niewolnice ze swymi dziećmi i oddały pokłon. Potem przystąpiła Lea z dziećmi i oddała pokłon, a wreszcie Józef z Rachelą, którzy też oddali pokłon. Ezaw zapytał: dla kogo są te wszystkie stada, które spotkałem? Jakub odpowiedział: obyś mnie darzył życzliwością, panie mój. Jakub wciąż próbuje wygłosić mowę, którą ułożył w przeddzień spotkania. Postanowił już wcześniej tytułować Ezawa swoim panem i teraz dalej tak do niego się zwraca. Mimo iż przecież pojednali się już jako bracia, człowiekowi niełatwo jest zmienić swoje postępowanie, nawet jeśli doznał już autentycznej duchowej przemiany. Zmiana zewnętrznego postępowania może trwać kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. Dalej czytamy od wiersza 9. Na to Ezaw: Mam ja dużo, bracie mój, niech przy tobie zostanie to, co jest twoje. Jakub rzekł: Ależ nie, jeśli mnie darzysz życzliwością, przyjmij ode mnie ten mój dar. Bo przecież, gdym ujrzał twoje oblicze, było ono obliczem jakby istoty nadziemskiej i okazałeś mi wielką życzliwość. Jakub powiedział: Ujrzałem twoje oblicze tak, jakbym ujrzał oblicze Boga. Wydaje się, że nie były to słowa udawane, były one szczere i miały głębokie znaczenie. Ujrzenie oblicza Ezawa było dla Jakuba stanięciem twarzą w twarz z Bogiem. Kiedy ktoś staje przed obliczem tego, kogo obraził, przeciwko komu zgrzeszył, widzi oblicze Boga. Ilekroć spotykamy tych, przeciwko którym zgrzeszyliśmy, spotykamy Boga. Jeśli komuś jesteśmy coś winni, jeśli potraktowaliśmy kogoś niegodziwie lub jeśli wyrządziliśmy komuś krzywdę, będziemy widzieli Boga za każdym razem, gdy ich zobaczymy, dopóki kwestia ta nie zostanie załatwiona. Ludzie ci staną się dla nas tak straszni jak Bóg. Ilekroć będziemy widzieli ich twarz, przypomni nam ona o Bogu i o naszej odpowiedzialności przed Bogiem za nasze złe czyny. Jakub stwierdza tutaj autentyczny fakt. Ujrzenie Ezawa rzeczywiście było dla Jakuba niczym zobaczenie oblicza Boga. Jak bardzo zmienili się Jakub i Ezaw. Jakub obdarowuje Ezawa wielkimi stadami, a Ezaw odpowiada: Mam ja dużo, bracie mój, niechaj przy tobie zostanie to, co jest twoje. A wtedy Jakub nalega: Przyjmij, Ezawie, dar, który dla ciebie przeznaczyłem. Bóg obdarzył mnie sowicie, mam wszystko. I Jakub tak nalegał, aż wreszcie Ezaw przyjął jego dar. Wszystko zmieniło się diametralnie. Do tej pory obaj bracia walczyli o swoje, a szczególnie dotyczyło to Jakuba. Teraz Jakub nalega, żeby Ezaw przyjął jego bezinteresowny dar. W nastawieniu Jakuba do dóbr, które posiada, nastąpiła wielka zmiana. Tak, naprawdę Jakub bardzo się zmienił. Przypomnijmy sobie historię Zacheusza. On także zmienił się całkowicie, gdy odnalazł go Pan, gdy powiedział mu: Zejdź śpiesznie z drzewa, bo dzisiaj chcę być gościem w twoim domu. Po spotkaniu z Jezusem Zacheusz nie był już tym samym człowiekiem, co przedtem. Nie był już oszukującym wszystkich, chciwym, bezwzględnym celnikiem. Przeciwnie, pragnął wynagrodzić wszystkim krzywdy, które im wyrządził, i zwrócił to, co zagarnął, wynagradzając im straty w czwórnasób. Tak, człowiek, który otwiera swój dom dla Jezusa, staje się innym człowiekiem. Jest to widoczne dla wszystkich dookoła, czy podobnie jest w naszym życiu. Jakub także przeżył swoje spotkanie z Bogiem. Został przez Boga dotknięty, przemieniony. Teraz pragnie dawać, pragnie dzielić się tym, co posiada. A ponieważ w tamtych czasach odmówienie przyjęcia daru, gdy ktoś bardzo nalega, byłoby afrontem, Ezaw w końcu przyjął dar Jakuba. W końcowej części 33 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy o tym, jak zakończyło się spotkanie Jakuba z Ezawem. Od 12 wiersza czytamy: Ezaw rzekł: Ruszajmy w drogę i chodźmy, będę szedł razem z tobą. Jakub odpowiedział: Wiesz, panie mój, że mam dzieci wątłe, a owce i krowy karmią młode. Jeśli je będę pędził, choćby dzień jeden, padnie mi cała trzoda. Idź więc, panie mój, przed sługą swym. Ja zaś będę szedł powoli, tak jak będzie mogła nadążyć moja trzoda, którą pędzę, i jak będą szły dzieci, aż przyjdę do ciebie, panie mój, do Seiru. Ezaw proponuje Jakubowi ochronę w czasie dalszej wędrówki w strony rodzinne, ale Jakub tłumaczy, że jego liczne stada, a także rodzina, w tym kilkanaścioro małych dzieci, nie są w stanie posuwać się tak szybko jak armia złożona z 400 sprawnych mężczyzn. Zachęcał więc Ezawa, by ruszał przodem, podczas gdy on będzie przemieszczał się wolniej, swoim tempem. Czytamy dalej. Ezaw zapytał: Może ci zostawić kilku moich ludzi, którzy są ze mną? A na to Jakub: Na cóż mi oni, skoro ty, panie mój, darzysz mnie życzliwością? Ezaw udał się tego dnia w drogę powrotną do Seiru. Jakub wyruszył do Sukot, gdzie zbudował sobie dom, a dla swych stad postawił szałasy. Dlatego nazwano tę miejscowość Sukot. Ezaw odszedł do Seiru, do swojego domu. Natomiast Jakub zatrzymał się w Sukot. Był zmęczony długą wędrówką. Nie zapominajmy, że był człowiekiem już niemłodym i chromym. Dla Jakuba rozpoczął się teraz nowy, najbardziej pogodny okres życia. Bóg powstrzymał Labana, by nie skrzywdził Jakuba przy wyjściu z Haranu, a teraz przygotował serce Ezawa na przyjęcie swego brata. Zapanował więc pokój na obu frontach, na których do tej pory walczył Jakub. Laban był daleko, a Ezaw szczerze pojednał się z Jakubem. Ezaw był teraz człowiekiem zamożnym, niczego mu nie brakowało, więc nie miał powodu, by o cokolwiek spierać się ze swoim bratem bliźniakiem. Słońce zabłysło nad Jakubem. Jego życie po 20 trudnych latach na obczyźnie, teraz w ziemi rodzinnej, będzie toczyć się pogodnie, szczęśliwie. To wszystko Jakub zawdzięcza Panu, Bogu, który tak pokierował krokami Jakuba i innych, a także wydarzeniami, okolicznościami, że Jakub jest teraz bezpieczny. Czytamy w ostatnich słowach 33 rozdziału. Wreszcie Jakub po powrocie z Padan Aram dotarł szczęśliwie do Sychem w Kanaanie. Obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta, nabył od synów Hamora, ojca Sychema, za 100 kesitów kawał pola, na którym rozbił swe namioty. Tam też ustawił ołtarz i nazwał go imieniem Boga, Boga Izraela. Jakub osiadł w Sychem, zwanym też Salemem. Salem, miasto Sychema, stanie się na jakiś czas bezpieczną przystanią dla zdrożonego Jakuba. Potem Jakub wyruszy do Betelu i do Hebronu, a więc pójdzie śladami swego dziadka, Abrahama. Jak pamiętamy, Abraham wszędzie tam, gdzie się zatrzymywał, budował ołtarze Panu, żywemu Bogu, i składał świadectwo o swej wierze. Podobnie czyni teraz Jakub. Po raz pierwszy buduje Panu ołtarz i wzywa jego imienia. Czytamy jednak, że Jakub, gdy postawił ołtarz, nazwał go imieniem Boga Izraela. El Elohe Izrael. Bóg, Bóg Izraela. Jakub wspomniał więc swoje nowe imię i nazwał Boga swoim Bogiem, swoim Panem. Odtąd Bóg będzie zwany Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale będzie też zwany Bogiem Izraela. Tak rozpoczyna się historia 12 pokoleń Izraela, biblijnego narodu wybranego, który wywodzi się od patriarchy Jakuba, Izraela, i jego 12 synów.